No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. Kochani, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w tę pierwszą niedzielę Wielkiego Postu i wybrałem dzisiaj historię, która myślę będzie dobrą historią na początek Wielkiego Postu, chociaż na pierwszy, że tak powiem, rzut oka pewnie tak się nie będzie wydawać. Kochani, wybaczcie mi, że dzisiaj na początku nie będzie naszego zwyczajowego czytania komentarzy, ale to wszystko z tego powodu, że po prostu po pierwsze nie miałem trochę kiedy tego zrobić, po drugie trochę nie miałem siły. Byłem teraz na rekolekcjach w Niemczech, w Duisburgu i niestety się bardzo mocno rozchorowałem i po prostu ostatnie 3 dni dochodziłem do siebie w ogóle próbując jakoś się podnieść na nogi, już jest w miarę dobrze. I dzisiaj pewnie, kiedy tego słuchacie, jestem w tym, jak to się nazywa, w Szkocji. Ale właśnie dlatego, no nie miałem po prostu kiedy i nie miałem sił, żeby poczytać te wszystkie wasze komentarze, tylko kilka zdążyłem przejrzeć i potem, żeby jeszcze to wybrać i nagrać. Mam teraz tylko chwilę, żeby tą historię wam zostawić, więc wybaczcie, kochani. Aczkolwiek widziałem w tych paru komentarzach, które zdołałem przeczytać, jak to się domyślałem, ostatnia historia była o bardzo trudnych doświadczeniach Kasi w związku z gwałtem. Jak bardzo wiele z was, drogie panie, pisało o podobnych historiach, a cała reszta jak tego wszystkiego mocno współczuła. Bo to jest rzeczywiście coś, o czym może nie tak często, nie tak dużo, jak trzeba się mówi, bardzo wiele kobiet niestety czegoś takiego doświadczyło. Drogie panie, proszę weźcie te wszystkie słowa, które mówiłem w tamtym odcinku do siebie i trzymajcie się. Jesteście czyste i piękne. Kochani, tyle tego wstępu, bo tak jak mówię, czas jest bardzo krótki, a chciałbym wam historię tą przeczytać i 2 słowa komentarza jeszcze powiedzieć. Więc teraz czołóweczka, a potem będziemy jechać z historią. To są historie potłuczone. A to jest historia o Janku, co łzami podlewał żywo płoty. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, zapraszam was na dzisiejszą historię. Będzie to historia z pozoru, historia miłosna, ale to nie jest historia tylko miłosna, albo może nie tylko o jednym poziomie miłości, a tak naprawdę o czymś, czego wszyscy bardzo potrzebujemy w tym wielkim, wielkim poście. Proszę, posłuchajcie. Szczęść Boże, jak ojciec widzi tytuł na moją historię już chyba gotowy. Bo rzeczywiście ten tytuł, który wam, kochani, przeczytałem przed momentem, to jest tytuł od Janka. Tak, spodobał mi się, więc postanowiłem go zostawić. To jest w ogóle historia, kochani, bardzo stara. Nie mam pojęcia, czy Janek jeszcze słucha Langusty. Miejmy nadzieję, że tak. Tak pisze dalej. Jest piątkowy wieczór. W tle gra muzyka klasyczna, a moja ukochana leży chora w łóżku i albo przysypia, albo zanurzona całkowicie w jednym z utworów Bacha czy Beethovena, znajduje się w tym momencie w innym świecie. Pomyślałem więc, że to najlepszy moment na opisanie mojej historii. Trochę potłuczonej, trochę romantycznej, czyli chyba to, co słuchacze historii potłuczonych lubią najbardziej. Wszystko zaczęło się... No właśnie, gdzie by tu zacząć tę opowieść? Może cofnijmy się o kilka lat wstecz. Mieszkałem wtedy we Wrocławiu i wiodłem dość proste, chociaż trzeba powiedzieć hedonistyczne życie. Prowadziłem własną firmę, korzystałem z życia. Żyłem pozornym szczęściem, zajmując sobie każdą wolną chwilę pracą lub różnego rodzaju przyjemnościami, jakie może zaoferować duże miasto 20-parolatkowi. Moje życie jednak zaczęło zmierzać w kierunku, którego w ogóle się nie spodziewałem. Pewnego razu podczas jednej z imprez poznałem dziewczynę. Zamieszkaliśmy razem i upojeni uczuciami, które nas przepełniały, cieszyliśmy się sobą i życiem. Cielanka trwała przez niecały rok, chociaż związek trwał dalej, bo nikt z nas nie miał odwagi go zakończyć. Przez pewien okres mieszkaliśmy nawet w innych krajach, co jeszcze bardziej nas oddaliło, ale kiedy już spotkaliśmy się znowu w Polsce, co ciekawe, zdecydowaliśmy się na przeprowadzkę do innego miasta i ponowne zamieszkanie razem. Mimo, że było między nami coraz gorzej, to wynajęliśmy mieszkanie w Katowicach. Jednak już po kilku dniach zaczęliśmy rozmawiać o rozstaniu. Wiedzieliśmy, że nie uda nam się zbudować wspólnej przyszłości. Jednak jak to zwykle bywa, nie potrafiliśmy powiedzieć sobie, że to już definitywny koniec. Więc oddalaliśmy się od siebie dalej, tak aby wszystko, co nas łączyło, uległo powolnemu zniszczeniu. Czyli mówiąc krótko, żadnej kontroli nad życiem. I tutaj dochodzimy do lutego 2019 roku, kiedy ostatecznie nasze drogi się rozeszły na zawsze. Właśnie wtedy zaczęła się moja wędrówka przez świat, albo pewnie trzeba by powiedzieć ucieczka w świat. Poleciałem na Islandię, kilka tygodni wcześniej znalazłem tam pracę na farmie. Byłem w takim okresie mojego życia, że moje ambicje nie sięgały zbyt wysoko, a że potrzebowałem oderwać się od rzeczywistości, samotny wyjazd nie wydawał się być wcale taką złą opcją. Praca była ciężka, ale wyłączałem emocje i po prostu robiłem to, co ode mnie wymagano. Doiłem krowy, bronowałem pole, zajmowałem się owcami. Zajęć było mnóstwo, a czasu na przemyślenia jeszcze więcej. Pewnego dnia dotarł do mnie list, którym poinformowano mnie, że 9 maja, czyli w moje urodziny, mam się stawić w sądzie. Fakt. Zapomniałem jeszcze dodać, że miałem sprawę sądową za pobicie. Ale nie wracajmy już do tego, ostatecznie sprawa zakończyła się pozytywnie. Powiem tylko tyle, że przez kolejne tygodnie na Islandii pielęgnowałem sobie nienawiść i nie widziałem mojej przyszłości w jasnych barwach. Mieszkając na farmie, bardzo pragnąłem kontaktu z bliskimi mi ludźmi. Starałem się przekonać znajomych, żeby odwiedzili mnie w tym chyba najpiękniejszym kraju na świecie. W końcu udało mi się namówić dwie koleżanki, dodam, jedna z nich była wolna, które przyleciały akurat na koniec mojego pobytu. Pomyślcie, jaką ulgę i radość poczułem tego dnia, kiedy ubrałem się w czyste, nieprzesiąknięte zapachem zwierząt ubrania i zobaczyłem dwie piękne dziewczyny na lotnisku. Wynajęliśmy auto i ruszyliśmy przed siebie. Ta podróż była jak bajka. Nie tylko ze względu na krajobraz, ale też, a nawet przede wszystkim, ze względu na to, że jedna z tych piękności od wielu lat bardzo mi się podobała. No, w końcu dlatego zaprosiłem. Oczywiście na Islandii nic między nami się nie wydarzyło. Nie wiem czemu oczywiście. Ale kiedy tylko wróciliśmy do Polski, postanowiłem wziąć sprawę w swoje ręce. Dzień po powrocie z Islandii umówiłem się z jednym z kolegów na piwo i po kilku kolejkach podjąłem męską decyzję. Jako że Marysia studiowała jeszcze wtedy w Lublinie, postanowiłem, że pojadę do niej i zrobię jej niespodziankę. Nie zastanawiałem się za bardzo nad tym, co konkretnie jej powiem, ani co zrobię, jak już tam przyjadę. Po prostu chciałem wyznać, co czuję. I tak też zrobiłem. Chociaż wcale nie było mi dane tak łatwo dotrzeć ani do Lublina, ani do niej samej. Noc przed wyjazdem z Wrocławia nocowałem jeszcze u kolegi, który następnego dnia miał mnie odwieźć na dworzec. Gdybym wierzył w znaki, to pewnie od razu bym pomyślał, że ktoś chce już na starcie ostudzić mój zapał. Bo chwilę po tym, jak wyjechaliśmy z domu, stanęliśmy w ogromnym korku. Ale wiadomo, do Lublina nie jeździ jeden autobus dziennie. A że jeżdżą też pociągi, to postanowiłem skorzystać z tej formy komunikacji. Podróż oczywiście nie mogła być zbyt prosta. Pociąg w pewnym momencie stanął w szczerym polu i kilka godzin czekaliśmy, aż ruszy. Pomyślałem, kolejny znak. Kiedy już dotarłem do Lublina, wysiadłem z pociągu i ruszyłem pod dom, w którym Marysia wynajmowała pokój. Adres dostałem od jej najbliższej przyjaciółki. Dotarłem tam i zadzwoniłem. Nie odbierała. Napisałem SMS-a. Nie odpisała. W końcu po kilku godzinach oczekiwania zadzwoniłem po kuzynkę, która mieszkała w Lublinie i poprosiłem, żeby mnie podwiozła do siebie, bo postanowiłem przenocować jedną noc i dać sobie kolejną szansę następnego dnia. Po drodze zatrzymaliśmy się jeszcze w McDonaldzie i wtedy Marysia jednak w końcu zadzwoniła. Była bardzo szczęśliwa, ale nie dlatego, że zadzwoniłem, tylko dlatego, że właśnie tego wieczoru była na imprezie i dlatego była taka szczęśliwa. Chyba nie było mi dane tak łatwo zdobyć moją wybrankę. Jednak następnego dnia podjąłem jeszcze jedną próbę. No i wtedy już na szczęście udało nam się spotkać i okazało się, że ona również coś do mnie czuje. Spędziliśmy razem niesamowite kilka dni. Marysia kończyła wtedy studia, więc uczyliśmy się razem do jej egzaminów. Chodziliśmy na spacery, poznawaliśmy się. Czerwiec 2019 roku, jak pewnie wiele osób pamięta, ja nie pamiętam, był niezwykle gorący. Przejechałem do Lublina jeszcze kilka razy, ale w końcu musiałem znów wyjechać za granicę, tym razem do Norwegii. Nie miałem stałej pracy w Polsce, a do Norwegii jeździłem sezonowo już od kilku lat. Więc praca była pewna, a wyjazd tylko na kilka tygodni. Marysia się nawet ucieszyła z tego wyjazdu, bo stwierdziła, że wreszcie będziemy mieli czas, żeby poznać się duchowo. Wcześniej tak naprawdę wszystko działo się szybko i nie zdążyliśmy przegadać ze sobą wielu rzeczy. Brzmi to trochę podejrzanie, Janku, muszę ci to powiedzieć. Dni mijały szybko, ja w ciągu dnia nieprzerwanie pracowałem, a wieczorami rozmawialiśmy godzinami. Ten wyjazd rzeczywiście bardzo nas do siebie zbliżył. Po powrocie do Polski znowu było pięknie, ale tylko przez moment. Sam nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Nagle całkowicie się zagubiłem. Może te poprzednie miesiące i wyjazdy, te ciągłe zmiany jakoś zaburzyły równowagę życiową. W każdym razie czułem się źle, naprawdę bardzo źle. Byłem zakochany, zaczynałem związek z cudowną osobą, która od kilku lat była dla mnie najpiękniejszą istotą i to naprawdę nie fizycznie, ale przede wszystkim duchowo, jaką do tej pory w życiu poznałem. Kiedy już wróciłem na dobre do Polski i nie miałem w perspektywie żadnej tułaczki, nagle zaczęły dziać się ze mną złe rzeczy. Pierwszy raz w życiu, jedząc obiad w barze w centrum miasta, po prostu rozpłakałem się jak dziecko. Nie potrafiłem wytrzymać dłużej tego stanu, więc podjąłem decyzję o kolejnym wyjeździe, czyli ucieczka. Tym razem we francuskie Alpy. Przed wyjazdem pojechaliśmy jeszcze na ślub kuzyna Marysi w Kielcach i w drodze autobusem na dworzec PKP dostałem telefon, że chcą mnie przyjąć do pracy jak najszybciej, jak się tylko da. Decyzję podjąłem w 15 minut. I tak naprawdę tutaj zaczyna się ta historia potłuczona. Przepraszam was za taki długi wstęp, ale chciałem trochę nakreślić obraz sytuacji. Pamiętam, jak dotarłem w Alpy na kemping, na którym miałem pracować i zadzwoniłem do Marysi. Oparłem się o ścianę i poczułem ulgę. Uciekłem z Wrocławia, w którym czułem się źle, ale ta ulga trwała oczywiście tylko chwilę. Zacząłem pracować następnego dnia rano. Dostałem łopatę i dowiedziałem się, że trwa właśnie remont basenu. Było nas tam kilku, ja i Francuzi. Moim dodatkowym zadaniem było ścinanie żywopłotów. Ten kemping był naprawdę spory. Przez poprzednie miesiące pracowałem cały czas fizycznie i siedząc we Wrocławiu, cały czas myślałem, że po prostu brakuje mi, nie wiem, jakiejś przestrzeni i że ja się po prostu duszę tym życiem we Wrocławiu. Więc bardzo się cieszyłem na to, że będzie taka i przestrzeń i w ogóle jakoś tak na nowo. Zdecydowaną większość dnia spędzaliśmy przy tym basenie. Po kilku dniach przygotowań na plac budowy wjechały ciężkie maszyny. Basen miał być przebudowany dość konkretnie, a nas było niewielu, więc trzeba było wspomóc się ciężkim sprzętem. I z jedną z tych maszyn mam wspomnienie, które pozostanie we mnie na zawsze. Jako że nie mogliśmy ze sobą rozmawiać podczas pracy, bo było bardzo głośno, postanowiłem pod nauszniki zakładać jeszcze słuchawki. Ciężko mi było wytrzymać w tamtym okresie z własnymi myślami, więc chciałem po prostu wypełnić tą ciszę jakimiś słowami. No i padło na szóstaka. Co jakiś czas, oczywiście słuchałem też innych konferencji, głównie księdza Pawlukiewicza, ale langusta, nie ma się co oszukiwać, królowała. No oczywiście, tak powinna. To Marysia podsunęła mi pomysł słuchania ojca konferencji. Wcześniej nie wspominałem nic o Bogu i jego roli w moim życiu, bo Boga, szczególnie żywego Boga, tak naprawdę w moim życiu praktycznie w ogóle nie było. Wychowałem się wprawdzie w katolickiej rodzinie, ale już w liceum zacząłem się powoli oddalać od kościoła. Dobra, wracamy do tego basenu. Basen trzeba było naciąć w wielu miejscach, żeby ukruszyć beton. I pamiętam, jak trzymając tę cholerną maszynę, to był naprawdę ciężki sprzęt, zacząłem słuchać ojca konferencji i w jednej z nich usłyszałem definicję miłości. Taką prostą, tak niezwykle prostą, ale w moim sercu to było coś całkowicie nowego, jak objawienie. I wtedy po raz pierwszy chyba moje serce naprawdę pękło. Rozpadło się na miliony kawałków, ja się cały po prostu rozsypałem. Cały ten mój hedonistyczny świat, złożony z własnych zachcianek, przyjemności i wiecznego ja, nagle runął, bo usłyszałem najprostszą na świecie definicję miłości. Później, już kilka miesięcy później, pomyślałem sobie, że Bóg przysłał mnie tam, żebym w końcu pojął, o co tak naprawdę w życiu chodzi. Tak jakby chciał mi powiedzieć, chcesz założyć rodzinę? Masz miłość? Masz tę kobietę? Chcesz w ogóle stworzyć związek oparty na jakichkolwiek fundamentach? To może od początku zacznijmy, co? Chyba ci muszę trochę to twoje życie zburzyć, bo inaczej, już za chwilkę, ten twój związek będzie tylko wspomnieniem. Ale w tym wszystkim nie chodziło tylko o związek. Oczywiście jestem pewien, że gdyby nie ten wyjazd Gdyby nie ta maszyna i ten żywopłot, przy którym pracowałem i wyłem jak dziecko, to pewnie nasz związek by się bardzo szybko rozpadł. Ale ten moment, kiedy dotarły do mnie ojca słowa, był dopiero początkiem. I wtedy nie zaczęło się wcale dziać coraz lepiej, tylko oczywiście zaczęło być coraz gorzej. Bo nagle z mojej głowy zaczęły wygrzebywać się największe lęki, pytania, sprawy, które odsunąłem kiedyś na bok, bo były za trudne. I zaczęło się dziać ze mną naprawdę źle. Chodziłem po terenie kempingu i zalewałem żywopłoty łzami. Klękałem na kolanach z kosiarką i modliłem się, żeby Bóg zabrał ode mnie ten ból. To ja sam siebie bolałem. W dni wolne od pracy chodziłem po górach i próbowałem wykorzystać każdą wolną chwilę na słuchanie kolejnych konferencji, na modlitwę i spacery, byle tylko nie zwariować. Czułem, że w mojej głowie pojawiają się czarne myśli. Byłem w takim miejscu, z którego ciężko było mi się wydostać. Ale na szczęście po jakimś czasie przyjechała Marysia. Oddała właśnie swoją pracę magisterską i czuła niesamowitą wolność. Cieszyła się ogromnie, bo w jej życiu zaczynał się nowy etap. Ale wciąż mogła cieszyć się wakacjami wtedy jeszcze, więc zamierzała spędzić w górach jakiś czas ze mną, ze swoim ukochanym. A ja właśnie dzięki jej obecności musiałem być twardy i to mnie ratowało. Kiedy po pracy wracałem do naszej przyczepy, zachowywałem się tak, jakby wszystko było okej. A w trakcie pracy przeżywałem totalne duchowe walki. Czułem, jakby dwie siły walczyły o mnie, ale ja zaczynałem się poddawać. Po raz pierwszy zawierzyłem Jezusowi moje życie. Wtedy jeszcze w bólu i rozpaczy, bo nie umiałem inaczej, ale potem już świadomie i z radością. Po jakimś czasie wróciliśmy do Polski. Po drodze był jeszcze jeden wyjazd, ale tylko na chwilę. Zaczęliśmy budować nasze życie w Polsce. Ja byłem wciąż w stanie, który ciężko mi nawet było określić. Teraz z perspektywy czasu myślę, że to był dopiero początek mojego nawrócenia oczywiście. Że właśnie wtedy Bóg pokazywał mi drogę do siebie. A właściwie to ja zobaczyłem po raz pierwszy w życiu tak naprawdę, że taka droga istnieje. Tak jak wspomniałem, wróciliśmy już na dobre do Wrocławia. Chwilę po powrocie poszedłem do pewnego księdza, który polecił mi książkę Chrześcijaństwo po prostu. W tamtym momencie bardzo potrzebne mi było rozumowe spojrzenie na wiarę, a właściwie pewnego rodzaju nauka od podstaw tego, czym jest wiara katolicka. I tak jak Bóg między innymi poprzez Twoje słowa, Ojcze, otworzył moje serce i rozerwał je na kawałki, tak później potrzebowałem zbudować fundament, czegoś, na czym będę mógł oprzeć budowę mojego nowego życia. Ta książka była oczywiście tylko początkiem odkrywania Boga. Tak, to jest w ogóle, to ode mnie, to jest w ogóle bardzo dobra książka, Chrześcijaństwo po prostu, bardzo Wam polecam. Luisa. Niedługo później, kiedy już całkowicie zawierzyłem moje życie Jezusowi, spłynęła na mnie niesamowita łaska w postaci pracy marzeń, którą dostałem, cudownej narzeczonej, a już za trochę ponad 3 miesiące żony Marysi. To już było kilka lat temu, czyli jak rozumiem, pewnie jesteście już małżeństwem. Jeżeli tego słuchasz, Janku, daj znać, proszę. I wielu innych rzeczy, osób i wydarzeń, które długo by wymieniać. Wystarczyło tylko poddać się operacji na otwartym sercu, bez znieczulenia. Wszystko zaczęło się tam przy tym żywopłocie, kiedy upadło moje ja, pokonane miłością. Serdecznie pozdrawiam, Janek. Moi drodzy, taka to historia. Muszę Wam się przyznać, że kiedy czytałem tą historię, tak jakby mówiłem, ja tak sobie trochę mieszam, nie? Czasem tam te nowe, które przysyłacie, czasem sięgam do tych starszych, więc jakby też nie bójcie się ci, którzy wysłaliście tam dawno temu, że one przepadły. No, mam ich bardzo dużo, więc no wiecie, jak to jest, ale sięgam, cały czas sięgam. To jest stara historia, stara historia. Kiedy zacząłem ją czytać, to do tego momentu, tego tam wyjazdu, tak, do tych żywopłotów, do tych basenów, tak sobie to czytałem cały czas i sobie myślałem, co to za egoista jest, co to za jakiś po prostu fircyk, co to lata po świecie, ucieka przed wszystkimi trudnymi problemami, nie ma żadnego kontaktu ze sobą. Mówię, kurczę, jak ta historia tak będzie dalej trwała, to ja tego nie będę czytał. Nie ukrywam, trochę zwątpiłem w autora. I nagle, słuchajcie, potem jak mi się otworzyły oczy, kiedy no właśnie on sam do tego doszedł, samo mu się to pokazało, w sensie Pan Bóg mu to pokazał. Kochani, to jest przepiękna historia, bo to jest historia, kiedy człowiek nagle widzi, że największym swoim problemem jest on sam. że największym jego problemem jest jego egoizm, jest jego skoncentrowanie na sobie, że jest niezdolny do miłości, w sensie tak się oczywiście tylko wydaje, bo wiadomo, że jesteśmy, tylko te wszystkie złe rzeczy, te wszystkie pokusy szatana, te wszystkie kłamstwa szatana nam próbują mówić, że nie jesteśmy zdolni, bo nas próbują skoncentrować na sobie. I kiedy czytałem tam o tym, jak on, jasne, że oczywiście bardzo się cieszę, że te moje konferencje mu w czymś pomogły, to jasne, ale to nie chodzi tutaj naprawdę o te konferencje, tylko Pan Bóg się nimi jakoś posłużył, żeby jemu właśnie pokazać mu jego własne serce. Kochani, czytam wam tę historię dlatego, że uważam, że to jest naprawdę świetna historia na początek Wielkiego Postu. Bo to jest historia, która nie mówi o tym, że jest jakiś problem, który trzeba rozwiązać. To nie jest historia o tym, że jest jakiś, nie wiem, tam jakiś grzech, nad którym trzeba by popracować. Ja nie mówię, że to nie są oczywiście ważne sprawy. To nie jest historia o tym, że wydarzyło się jakieś wielkie nieszczęście i potem trzeba by sobie z nim poradzić. Nie. To jest historia o tym, żeby naprawdę wziąć swoje życie we własne ręce, wziąć swoje serce we własne ręce, żeby przestać tylko przeżywać życie. Kochani, dla mnie największą robotą, jaką można by zrobić, wtedy, kiedy mówimy, że się mamy nawracać, wtedy, kiedy mówimy, że mamy odmienić swoje życie, to największą robotą nie jest to, że po prostu popatrzymy na różne nasze grzechy i sobie powiemy, dobra, już nie będę ich więcej robił. Oczywiście, kochani, to jest bardzo ważne, ale to nie załatwia sprawy. Po co ty żyjesz? Dla kogo ty żyjesz? Czy to ty jesteś królem wszechświata, gdzie wszystko ma tobie służyć? Czy może wreszcie trzeba zacząć odwrotnie? Kochani, większość z nas się w ogóle nie kontaktuje ze sobą, nie kontaktuje się z tym, co się w nas dzieje. My ciągle uciekamy przed życiem, próbujemy tylko przezwyciężyć problemy, próbujemy tylko pójść do przodu i uniknąć tego, co niekomfortowe. Większość z nas to są, kochani, anonimowi hedoniści, czyli tacy, którzy się nie przyznają do tego, że są. Czyli tak naprawdę szukamy tylko i wyłącznie komfortowych sytuacji w życiu. Chcemy uniknąć trudności, cierpienia, tragedii i bólu. I uwaga, to wszystko oczywiste i normalne. Ale nie na tym polega życie, że będziemy tego unikać. Zobaczcie tutaj, Janek się tak bardzo mocno spotkał ze sobą, że to było jedno z najtrudniejszych dla niego doświadczeń życia. Wył, chodził po górach, ogarnęła go totalna ciemność, bo zobaczył, jak bardzo mało w nim jest miłości, gotowości do służenia innym, gotowości do ofiarowania swojego życia za innych, do tego, żeby z drugiego człowieka zrobić kogoś, komu chce służyć, żeby tym, co mną kieruje, była miłość, a nie szukanie siebie. To bardzo boli. Kochani, ja wiem, we mnie tego wszystkiego, o czym tu Janek pisze, jeszcze jest bardzo dużo. Ja wiem, jak to boli, kiedy trzeba się tym zajmować. To jest największy ból na świecie. Kiedy trzeba sobie rozedrzeć serce, żeby ono nie grało na siebie. Kochani, bo my ciągle gramy na siebie. To jest w ogóle podstawa wszelkiego grzechu. Nasze serca są stworzone przez Pana Boga jako odwrócone na zewnątrz. W sensie jako serca, które chcą dawać. Zobaczcie ten obraz Pana Jezusa ukrzyżowanego, który ma otwarty bok, który ma otwarte serce, z którego to serca wylewa się tak krew i woda. To jest właśnie obraz doskonałego człowieka, który ma całe serce wylewające się dla innych. To, co, kochani, robi nam zły, to odwraca. On chce, żebyśmy do środka wszystko robili. I to oczywiście jest ukryte bardzo pięknie w tym, że trzeba dbać o siebie, że chodzi o twoje szczęście, że chodzi o twoje dobro. I to są w ogóle wszystko prawdziwe rzeczy. Tylko nie w tych proporcjach. Tylko nie we właściwej mierze. Dlatego, kochani, tę historię wam czytam na początek Wielkiego Postu. Skonfrontujcie się ze sobą, z tym, kim jesteście, z tym, co się dzieje w waszym życiu, ale nie tylko w takim kluczu, okej, no mam taki i taki problem i bardzo chciałbym te problemy pokonać. Nie. Tak całościowo. Kim ty jesteś? Dokąd ty idziesz? Co ty chcesz w życiu w ogóle osiągnąć? Jaki jest cel twojego życia? Po co to robisz? O co chodzi w tym? To są, kochani, najważniejsze pytania życia. Wiemy, że będziemy do końca życia na nie szukać odpowiedzi, ale jak nie zaczniemy, to nie skończymy nigdy. Janku, dziękuję Ci za Twoją historię. Dziękuję Ci za Twoje łzy pośród żywopłotów. Dziękuję Ci, że pozwoliłeś Bogu, żeby Ci to serce rozrywał. Tak, nie oszukuję ani Ciebie, ani siebie. Janku, potrzebujesz jeszcze tak 70 lat, żeby to serce się całkiem przekształciło, a i tak Ci je na końcu naprawi dopiero Pan Bóg, tak jak trzeba. Ale to tak jak każdy z nas. Super, że u Ciebie Ta robota już się zaczęła. Kochani, proszę, nie zajmujcie się w Wielkim Poście głupotami. Nie zajmujcie się, nie wiem jak to nazwać, pudrowaniem po prostu czegoś zgniłego, jakimiś dziwnymi postanowieniami, które może i dadzą wam trochę poczucia, żeście, nie wiem, coś tam zrobili, albo będziecie bardziej pobożni, albo sobie tam czegoś odmówicie. Nie. O co chodzi w twoim życiu? Czemu tak uciekasz? Przed czym uciekasz? Czy ciągle nie spychasz swojego życia gdzieś do przodu, na bok, byle tylko pójść dalej, byle tylko przeżyć do następnego dnia? Tak, powiemy, ale inaczej nie umiem, bo to wszystko za bardzo boli. To jest tylko ucieczka. To jest ucieczka przed tym, co naprawdę dzieje się w naszym sercu. Kim naprawdę jesteśmy, a kim nie chcemy zobaczyć, że jesteśmy i tego, czego nie chcemy odkryć, bo się tego boimy też. Tak, to jest momentami ciemność, ale ona potem prowadzi do niezwykłego światła i do niezwykłych odkryć tego, kim naprawdę, naprawdę jesteśmy. Błagam was w Wielkim Poście o tym. Pomyślcie. Kochani, bądźcie dobrzy dla siebie, ale bądźcie dobrzy dla innych przede wszystkim. Kochajcie siebie, ale przede wszystkim kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Bardzo wam dziękuję za kolejne spotkanie. Bardzo, bardzo się z niego oczywiście cieszę. I mam nadzieję do usłyszenia, kochani, w następnym tygodniu, w kolejnych potłuczonych historiach. Mam nadzieję, że będzie już trochę więcej czasu i będę o większych siłach i będziemy normalny odcinek z komentarzami i tak dalej robić. Zresztą to chyba nie ma znaczenia. Ważne, że się spotykamy. Ściskam was bardzo, bardzo was błogosławię. Bardzo was pozdrawiam i miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Z Bogiem.